będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam, zapraszam na rozmowy niedokończone. No i witam szanownych naszych gości, a są nimi pani poseł Anna Sobecka z Torunia.
Szczęść Boże Państwu.
Jest pan poseł Andrzej Jaworski z Gdańska.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Pan poseł Stanisław Piotrowicz z Krosna.
Szczęść Boże.
I pan Jerzy Kropiwnicki, doradca prezesa NBP z Łodzi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Temat, który nas gromadzi, to katolickie oblicze państwa i polityki. No i wiemy bardzo dobrze, no, że w Polsce mamy ponad 90% katolików. Upływa już kolejna kadencja Sejmu, można powiedzieć już sama końcówka. Szykuje się nowy parlament. No ale jakbyśmy chcieli popatrzeć na tę kadencję Sejmu, czy to państwo i ta polityka rzeczywiście miała takie ludzkie, takie katolickie, bo katolickie znaczy takie najbardziej ludzkie oblicze. Bo było wiele wydarzeń, no, chociażby pani poseł, no ta walka o multiplex, tak, na telewizji trwana.
Tak jest, proszę ojca. Więc ja powiem tak, że katolik w polityce wciąż budzi wielkie emocje, dlatego że są co niektórzy ludzie, a szczególnie liberalne media, które uważają, że katolik i Kościół nie powinni się mieszać do polityki. I tu by trzeba było trochę wyjaśnić, bo jeśli bierzemy taką miarę, to oczywiście ja jestem gotowa zgodzić się z tym, że osoba duchowna niezręcznie jak agituje do jakiegoś ugrupowania przekonując, ale już oczekuje tego również i parlament i bardzo o to prosimy. Księży duchownych, naszych księży biskupów, jeżeli ugrupowanie jakieś występuje przeciwko prawu katolickiej nauki społecznej i na przykład serwując w ustawach ludziom aborcję, eutanazję, związki homoseksualne czy in vitro, to bardzo byśmy oczekiwali, aby nas osoby duchowne wspomogły w tej argumentacji, że to jest po prostu grzechem i tego katolik nie może akceptować. Uważam, lewica w szczególności przyznaje, że katolik, jeśli jest pełen wiary i praktyki religijnej, to jest to jego sprawa indywidualna i taka, że tak powiem, domowa. Tyle tylko, że tutaj właśnie następuje całkowite mylne przyjęcie tej tezy, dlatego że katolik, jeśli wierzy, to wierzy wszędzie i swojej wiary nie może zamknąć w granicach tylko Kościoła. Bo jeśli przyjmuje Ewangelię, to ma obowiązek również ją głosić. Stąd też są takie nieporozumienia. I na forum parlamentu, jak ojciec wspomniał, również w czasie tych wszystkich bojów o multiplex, proszę zauważyć, jakie były emocjonalne te posiedzenia komisji. Jak z trudem dopuszczano nas do głosu. Przecież było tyle miejsc na multipleksie. Myśmy chcieli tylko jedno. A takie były opory. Nie dostaliśmy tego miejsca w pierwszym rozdaniu i trzeba było aż 181 chyba jeden marszów na całym świecie, w Polsce i na świecie i 2,5 miliona podpisów, żeby wyegzekwować to, co się naprawdę katolikom należy. Póki co Polska jest jeszcze krajem katolickim, ojczyzną świętego ojca świętego Jana Pawła II. I z takim trudem otrzymaliśmy to jedno miejsce na multipleksie dla katolickiej telewizji Trwam.
Ale to też dzięki zaangażowaniu właśnie panów w tych wszystkich i tych komisjach, przecież wiele ich było, jeśli chodzi jeszcze, żeby zamknąć tę kwestię. Za to jesteśmy też bardzo wdzięczni Państwu.
Ja troszeczkę inaczej bym do tego tematu podszedł, ponieważ to jest moja druga kadencja. W poprzedniej kadencji myślę, że nie było aż tak negatywnego nastawienia do tego, co związane jest z Kościołem, co jest związane z katolicką nauką społeczną i do samych kapłanów jako osoby, które żyją i funkcjonują w naszym państwie jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Ta kadencja była szczególna pod tym względem, że po raz pierwszy partie rządzące postanowiły pokazać, gdzie jest miejsce chrześcijan i katolików w płaszczyźnie, w wymiarze społecznym i że to miejsce powinno być zepchnięte do tak zwanej kruchty. I w ramach tego spychania chrześcijaństwa z powierzchni publicznej dochodziło właśnie do tego, o czym mówiła pani poseł, czyli eliminacji każdej możliwej, pozytywnej informacji na temat Kościoła, na temat tego, co się dzieje w Polsce. I dlatego Telewizja Trwam była niewygodna, dlatego rządzący nie chcieli tej koncesji na nadawanie na cały kraj przyznać, bo wiedzieli doskonale, że kiedy telewizja katolicka będzie mogła nadawać i każdy będzie ją mógł oglądać, to coś się w naszym państwie zmieni. I uważam, że po wejściu telewizji Trwam na multiplex ta zmiana jest zauważalna. Dzisiaj, kiedy mamy setki spotkań ze swoimi wyborcami, ja dzisiaj byłem między innymi w Tczewie, byłem w Malborku, w rozmowach bardzo często wychodzi coś takiego, że wiele osób utożsamiając mnie z telewizją Trwam mówi, że panie pośle, ja długo nie oglądałem, nie chciałem tej telewizji słuchać, bo wydawało się, że to jest telewizja według pojęcia Platformy Obywatelskiej dla tak zwanych moherów, ale jak oglądam wiadomości w telewizji Trwam, jak oglądam programy publicystyczne, to jest zupełnie inny przekaz. I te osoby zaczynają coraz częściej rozróżniać informacje, przekaz, który jest rzetelną dziennikarską pracą, jaką mają tutaj, od tego, co jest tylko i wyłącznie pewnym programowaniem społecznym, co jest w innych mediach, niestety i publicznych, i prywatnych. I dlatego ta batalia, którą razem toczyliśmy, była właśnie tak trudna i tak dużo musiała kosztować nas wysiłków, bo rządzący doskonale wiedzieli, że wcześniej czy później dojdzie do tego, że społeczeństwo się obudzi. Dlatego ten największy marsz Obudź się Polsko 29 września 2012 roku, który zgromadził ponad milion osób w Warszawie, to był marsz takiego przełomu, że z jednej strony rządzący zobaczyli, że nie uda się nas zepchnąć, a my sami zobaczyliśmy, że jest nas tak wielu i będziemy o tą telewizję walczyć, ale że też jesteśmy w stanie walczyć o wartości.
Katolickie oblicze państwa i polityki, czy jest szansa w ogóle, żeby było takie oblicze właśnie prawa w państwie, czy finansów państwa?
No przede wszystkim powinno być katolickie, chrześcijańskie oblicze państwa, choćby z tego względu, że znajduje to swoje umocowanie nawet w preambule do konstytucji. Tam jest odwołanie do wartości chrześcijańskich, do wdzięczności, ale i również do kultywowania tych wartości w życiu publicznym. Nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi, z oburzeniem stwierdzam, że w zdecydowanej większości posłowie do roty przysięgi dodają słowa "tak mi dopomóż Bóg". Późniejsze działania poselskie, wypowiedzi i to, za czym się opowiadają, czyli głosowania, przeczą temu. To rzeczywiście budzi wielkie w moim przekonaniu oburzenie. Pan poseł Jaworski wspomniał również o tym, że ta kadencja była szczególna, bo rzeczywiście do parlamentu weszli ludzie, których jedynym celem, jak się okazuje teraz, była walka z Kościołem. Wybory wygrali w oparciu o hasła społeczne, natomiast po wejściu do parlamentu jedynym zadaniem było zwalczanie Kościoła. Na posiedzeniach komisji, nawet kiedy tematy wydawałoby się takie neutralne miały być, o sprawach statystycznych. Jakikolwiek temat był wykorzystywany do tego, żeby podejmować walkę z Kościołem, żeby używać obraźliwych słów, ale myślę, że to była w tym metoda. Przeciwnicy Kościoła w różnych swoich wypowiedziach, na swoich wewnętrznych spotkaniach wypowiadali się, że Polska jest krajem konserwatywnym, w związku z tym tak od razu wielu rzeczy zmienić się nie da, ale trzeba stosować metodę tak zwanych małych kroków. No i właśnie te małe kroki między innymi polegały na tym, żeby wprowadzać do obiegu pewne określenia, określenia obraźliwe, a więc przełamywać pewne bariery. Można poniewierać wszystkimi, można również szargać naszymi wartościami, można znieważać to, co dla nas święte. I tutaj muszę też z przykrością powiedzieć, przy dosyć takiej powściągliwej, a można nawet i powiedzieć biernej postawie instytucji, które powinny przywoływać do porządku nawet na gruncie prawa karnego. Przecież wielokrotnie żeśmy doświadczali, kiedy ranione były uczucia religijne, kiedy poniewierano naszymi świętościami, były zawiadomienia do prokuratury, ta jednakże w imię rzekomej wolności słowa, w imię wolności reprezentowania swoich poglądów, ale i uszanowania mniejszości, umarzała postępowania. Mnie osobiście uderza to, że ta poprawność polityczna, ale i również eksponowana cały czas tolerancja, przecież nie na tym polega, że ja, będąc w większości chrześcijańskiej, mam cierpliwie znosić wszelkie razy i obelgi. To ci, którzy są w mniejszości, powinni być wdzięczni za to, że ta większość jest wspaniałomyślna, pozwala na równi funkcjonować w tym państwie. Daj rękę, a daj palec, a porwie całą rękę. I myślę, że też potrzebna jest w tej chwili w Polsce refleksja, że są pewne granice tolerancji. Tolerancja to nie jest przyzwolenie na zło. Tolerancja to nie jest przyzwolenie na to, że wszyscy mogą poniewierać mną jako chrześcijaninem i tym, co dla mnie jest ważne. Myślę, że przychodzi czas taki, że jednak trzeba miarkować i również te mniejszości, które uważają inaczej, powinny zachować powściągliwość i myślę, że powinniśmy do tego zmierzać.
A pan
Jerzy Kobieliński, dla mnie wielkim szokiem było wtedy, kiedy zabiegałem o przywrócenie Dnia Wolnego w Święto Trzech Króli. Zachowanie formacji, która w Unii Europejskiej zarejestrowała się jako chrześcijańska demokracja. Bo mało kto w Polsce wie, Platforma Obywatelska nie wybrała tam frakcji liberalnej, tylko zarejestrowała się właśnie jako chrześcijańska demokracja. Jednym z powodów, że ten właśnie czas wybrałem do starania się o przywrócenie Dnia Wolnego w jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich, było to, że z prostego rachunku wynikało, że większość sejmową stanowią właśnie partie chrześcijańsko-demokratyczne, czyli Platforma i PSL, a na dodatek jest wsparcie w postaci Prawa i Sprawiedliwości i jeszcze kilku posłów niezależnych. Wydawało mi się, że wystarczy złożyć wniosek i za chwilę on przejdzie. Tymczasem trzeba było do sprawy podchodzić dwukrotnie. Trzeba było zebrać ponad 1 000 000 podpisów, żeby wreszcie władze tej niby chrześcijańsko-demokratycznej partii, lękając się, że następnym razem może przyjść 3, 5, 10 milionów ludzi z podpisami, że trzeba to wreszcie przerwać i no, tak jak przedtem w dyscyplinie głosowali przeciw, tak tutaj bez dyscypliny zagłosowali za w większości, bo niektórych ludzi, którzy pochodzili z dawnych środowisk twardoliberalnych, tym razem nie próbowano nawet nakłonić do tego, żeby przyłączyli się do głosowania w sprawie, można powiedzieć, takiej ostatniej widocznej politycznej manifestacji Władysława Gomułki, pierwszego sekretarza PZPR, czyli Polskiej Partii Komunistycznej, który po niemal 1000 lat tego święta jako Dnia Wolnego od pracy w Polsce postanowił je z kalendarza wykreślić. No nie udało się to do końca, ale chciałbym właśnie wrócić z powrotem do tego, od czego zacząłem. Dla mnie szokiem było, że jest tego rodzaju obłuda, tego rodzaju zakłamanie. Bo jak można z jednej strony rejestrować się jako chrześcijańska demokracja, a z drugiej strony odrzucać wniosek o przywrócenie najstarszego chrześcijańskiego święta związanego z Bożym Narodzeniem. To było dla mnie nie do pojęcia.
Ta obłuda jest na każdym poziomie. Ja tylko nawiązując do tego ostatniego zdania, chcę pokazać, co się dzieje w tej chwili w czasie kampanii wyborczej. No, uczestniczymy w wyjątkowo perfidnym projekcie polegającym na tym, że chociażby w moim Gdańsku pod kościołami Platforma Obywatelska rozdaje ulotki, wiedząc, że to jest dobre miejsce, aby porozmawiać, aby przekonywać do swojego programu, ale z drugiej strony te same osoby w Gdańsku propagują i chcą wspierać lewicę w budowaniu tak zwanego świeckiego państwa, czyli w myśl proponowanej przez lewicę propozycji zmian ustawowych, eliminacji religii ze szkół, próba zakazania mowy w kościołach na tematy nie tylko polityczne, ale i społeczne, bo bardzo często przecież trudno powiedzieć, że jeżeli kapłan mówi o tym, że ludzie powinni godziwie zarabiać, bo to jest zgodne z nauką katolicką, nauką społeczną, że to jest polityka, no to jest po prostu realna sytuacja życiowa. Te same osoby protestują przeciwko budowie kościołów, ale mają tą czelność i próbują wykorzystać sytuację, aby właśnie do katolików iść z tym przekazem, ładnie uśmiechając się, rozdając ulotki, a z drugiej strony realizując zupełnie inne zamierzenia. I tą perfidię my widzieliśmy przez ostatnie lata tej kadencji. Pan poseł Piotrowicz powiedział o tym, że te osoby przyszły do Sejmu, aby tylko i wyłącznie walczyć z katolicką nauką społeczną, z Kościołem. I dlatego odpowiedzią z naszej strony na te działania było powołanie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji. Wydawało się na początku, że jest to pomysł dosyć dziwny, że w społeczeństwie, w państwie, gdzie katolicy są w większości, ma powstać taki zespół, którego nie ma w żadnym innym chyba państwie na świecie. Ale z drugiej strony ta kadencja, jak tutaj razem siedzimy i w tym zespole pracowaliśmy, pokazała, ile mieliśmy pracy i jak bardzo musieliśmy walczyć nie tylko z tym, co mówiła pani poseł Sobecka, z bluźnierczymi wystawami, z przeznaczaniem publicznych pieniędzy na rzeczy, które nas obrażały, czy które były wulgarnym atakiem w naszego Boga, ale także z ustawami, które były przygotowane tylko i wyłącznie po to, aby po pierwsze rozmydlać prawo, powodować, abyśmy mieli coraz mniej do powiedzenia i w ostateczności, żeby zrealizować ten pomysł Donalda Tuska, który powiedział koniec klękania przed księżmi, czyli koniec realizacji jakiegokolwiek programu, który mógłby pozwalać nam, katolikom, normalnie funkcjonować w społeczeństwie.
Ja bym jeszcze, jeżeli można, do tych ulotek rozdawanych pod kościołami, również w treści tych ulotek jest deklarowane przywiązanie do Kościoła, do wartości chrześcijańskich, katolickich, do ścisłych związków z parafiami, a czynią to ludzie, którzy nie uszanowali, wręcz odrzucili stanowisko Episkopatu Polski w sprawie konwencji tak zwanej antyprzemocowej. Tu było wyraźne, jasne stanowisko Episkopatu, że każdy, kto opowie się za tą konwencją, stawia się poza Kościołem. I ci ludzie głosowali za tą konwencją, postawili się poza Kościołem, a dzisiaj stoją przed Kościołem, rozdają ulotki i jeszcze w tych ulotkach odwołują się do wartości chrześcijańskich, do katolicyzmu i przywiązania do parafii.
Tak, więc ja powiem, że katolicy no, nie mają łatwego życia. Jak powiedział tutaj kolega Andrzej, zespół do spraw przeciwateizacji miał naprawdę pełne ręce roboty przez czas trwania tej kadencji. Było mnóstwo powodów, były i pikiety, i protesty, i skierowania do prokuratury. trudno zachowywać się tak do końca po katolicku, bo powinniśmy z miłością podchodzić do tych ludzi i przebaczać, bo przebaczenie uzdrawia.
Pan Jezus też wziął powróz, jak trzeba było.
Ale no nie można dać się gnębić, poniżać, spychać na margines życia politycznego. Na przykład w Centrum Sztuki Współczesnej była instalacja krucyfiksu z Panem Jezusem i taka instalacja Jacka Markiewicza, może niepotrzebnie podaję nazwisko, ale tylko dlatego, że w sposób no szczególnie bluźnierczy zachowanie aktora następowało wobec właśnie tego krucyfiksu. Podaliśmy to do prokuratury, bo jest to znieważenie naszego no największego znaku wiary. Nasz krzyż jest nie tylko znakiem naszej wiary, ale znakiem naszego dziedzictwa kulturowego. Jest znakiem miłości Boga do człowieka. I przecież my wiemy o tym, że Polska to tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem. Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Znamy to bardzo dokładnie i dlatego nie mogliśmy sobie pozwolić na pominięcie tak bluźnierczej instalacji. Oczywiście skierowaliśmy to do prokuratury, ale takich przykładów było więcej. Na przykład Wielki Czwartek, telewizja publiczna Kultura wyemitowała film Ostatnie kuszenie Chrystusa. Jest to również no, szczególne uderzenie w katolików, bo była to rocznica śmierci naszego Ojca Świętego i w sposób taki bluźnierczy przekroczono prawo. Dlatego, że w artykule 21 ustawy o radiofonii i telewizji jest napisane, że telewizja publiczna musi respektować katolicki system wartości. A więc gdzie to było respektowanie? To było wyraźne uderzenie w katolików. Tylko ja powiem tak, my mimo wszystko musimy z miłością kierować się do drugiego człowieka, przebaczać i pokazywać to piękno, które wyrosło z korzeni chrześcijańskich i z praktyk katolickich. Nie możemy się dać zepchnąć na margines. My musimy być, katolicy muszą być w Sejmie, muszą być w Senacie, muszą być prezydentami, marszałkami, przedsiębiorcami, profesorami i zwykłymi ludźmi, bo tych wszystkich ludzi ukochał Chrystus, który umarł za nas na krzyżu.
Ja chciałem przywołać jeszcze jedną rzecz, o której jakoś ostatnio się zdaje zapominać. Mianowicie ilekroć na Polskę, na nasz kraj, na naszą ojczyznę przychodziły ekstremalnie trudne sytuacje. No niektórzy z nas jeszcze pamiętają choćby stan wojenny, że nie sięgnę historią dalej, bo tych, którzy przeżyli II wojnę światową jest już troszkę mniej. Ale stan wojenny, myślę, jeszcze znaczna część społeczeństwa pamięta. I co się wtedy okazało? Okazało się, że schronienie dla wszystkiego, co stanowiło wartość naszego narodu, znalazło schronienie właśnie w Kościele. Także te wartości tak zwane ogólnoludzkie, wolność słowa, wolność zgromadzeń, śmiałość własnych wypowiedzi tam, gdzie przyszło głosić prawdę, to wszystko znalazło schronienie w Kościele. I co więcej, dzisiaj czytując niektórych spośród publicystów, choćby tych, którzy są związani z jedną z największych gazet w Polsce, przypominam sobie, że sam ich kiedyś zapraszałem do kościoła jako prelegentów, bo nigdzie indziej nie mogli znaleźć miejsca na swoją wypowiedź. Pamiętam kościół jezuitów w Łodzi, gdzie bardzo wielu ludzi o przeróżnych poglądach, nigdy nie legitymowanych, a traktowanych jako ci, którzy zapewniają trwałość kultury narodowej i jej ciągłość i sprzeciwiają się tej opresji, jaką wtedy władze komunistyczne w naszym kraju wprowadziły. Kościół otwierał szeroko swoje drzwi dla wypowiedzi, dla wolności słowa, dla wolności zgromadzeń. Tam przechowywano przecież sztandary Solidarności i tam został przechowany duch narodu. Nie bez powodu wtedy, kiedy przyszło do negocjacji między władzą a opozycją i do podpisania różnego rodzaju porozumień, opozycja zabiegała o to, żeby to się odbywało przy świadectwie Kościoła. Potrzebny był autorytet, który potwierdzał, że taka umowa rzeczywiście została zawarta i niejako był gwarantem tej umowy. To wszystko było dla mojego pokolenia oczywiste. I myślę, że dla wielu ludzi, którzy dzisiaj także zastanawiają się nad przetrwaniem wartości narodowej, no to Kościoła pominąć nie mogę.
Trwają rozmowy niedokończone, katolickie oblicze państwa i polityki. Oczywiście państwa zapraszamy do wzięcia. Być może padną jakieś pytania w kierunku wszystkich kandydatów, bo też państwo posłowie, pan Jerzy Krupiewnicki, no, kandydują czy do Sejmu, czy pan Jerzy do Senatu. Być może państwo mają pewne pytania, może jakieś krótkie refleksje. Zapraszamy z Polski Północnej telefon 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, z zagranicy 48 56 657 0013, drugi telefon z zagranicy dokładnie taki sam, tylko z końcówką 14, także dwa numery w telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. No i dla tych, którzy posiadają może internet, komputer, tak, mają taki program Skype, zapraszamy, aby się skontaktować z nami na kontakt kontakt.tv.trwamy. Już mam wiadomość, że mamy pierwszy telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina z Małopolski.
Miło mi.
Ja zacznę od przysłów, że jeśli idzie o PO, to dla mnie symbolem, raczej tym pożekadłem jest, że ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę dzwoni, bo tak było niejednokrotnie. To drugie przysłowie to jest takie, że modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. I niestety to, że ktoś się bardzo modli i często chodzi do kościoła i nie wiem, co tam jeszcze robi dobrego, nawet jest miłosierny, to on zaraz. No, jak jest miłosierny, to może z tym diabłem już by tak nie było. Ale w każdym razie jest wielu katolików, którzy na przykład będą głosować na PO, bo nikt mi nie powie, że te 27 czy 25% w tych ankietach, bo chyba tak całkiem nie są fałszowane, to też to są katolicy. Więc ja bym się spodziewała w Sejmie katolików, którzy opierają się na... bo katolik, pierwsze zadanie, dążenie do świętości. Drugie zadanie to myślenie, czy mój czyn, czy słowa zgadzają się z wolą Bożą. A nie mamy zamiaru słuchać homilii w Sejmie. Trzeba zacząć od czegoś innego. Jeśli idzie to, od tego mi się wydaje, że jeśli chodzi o naszych prezbiterów, są znakomici. Nie mówiąc już o episkopacie, który raz jest różny. I tu trzeba się wziąć dobrze do roboty, żebyśmy byli katolikami dobrymi. Natomiast dziękuję pani za bardzo piękną homilię, ale lepiej już nie zabierać czasu i nie mówić w ten sposób. Bóg zachwać.
Pani Halino, bardzo dziękuję. Ja bym powiedział, no pani rzeczywiście powiedziała nam takie piękne kazanie z ambony w tym telefonie. człowiek ma być człowiekiem i ma robić wszystko, żeby było jak najlepiej. To jest najprościej, najprostsze zadanie i dążenie do świętości. Wszystko jak najlepiej zrobić i tak mi się wydaje. Nie wiem, czy Państwo coś chcą w sobie jeszcze dodać.
Odpowiem tylko tak? Na zasadzie takiej, ta praca, która była wykonywana, zwłaszcza w naszym parlamentarnym zespole do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski, to była praca dosyć i ciężka, i trudna, dlatego że musieliśmy badać sprawy w wielu płaszczyznach, także prawnych. No, nasz zespół na szczęście miał silną obsadę prawniczą. Stanisław Piotrowicz, Bartosz Kownacki, obecny minister w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska, ale także osoby z Komisji Kultury, jak Ania Sobecka, osoby wyspecjalizowane w katolickiej nauce społecznej, jak nasz kolega Robert Telus, czy nasze panie posłanki od spraw socjalnych, jak Iza Kloc, jak Marzena Machałek, Barbara Bartuś. To był zespół, znaczy jest jeszcze cały czas, bo jeszcze jest kadencja, co prawda, do zaprzysiężenia jesteśmy posłami, ale parlament się już nie będzie zbierał. My wiele tych spraw musieliśmy obrobić nie tylko na zasadzie takiej, że jest program w telewizji, który obraża nasze uczucia czy drwi z Ojca Świętego, czy w takich ekstremalnych sytuacjach, jak mówiła pani poseł Sobecka, nagi mężczyzna turla się po krzyżu i to nam się nie podoba, tylko musieliśmy to przełożyć po pierwsze na język prawny, a po drugie sformułować stosowne dokumentacje. Bez tego zespołu osób, o których mówiłem, nie udałoby się pewnych rzeczy zrobić, a wiele z tych spraw miały charakter ogólnopolski. No, kwestia czytania jednego z obrazoburczych tekstów w wielu polskich miastach spowodowała, że musieliśmy, że tak powiem, bardzo mocno działać nie tylko w Warszawie, ale właściwie wszędzie. I także to, że na przykład nie tylko, że byłem przewodniczącym tego zespołu, ale byłem wiceprzewodniczącym Komisji Skarbu Państwa, miałem wiedzę, jak spółki Skarbu Państwa czy spółki komunalne wydają olbrzymie pieniądze na to, aby tego typu bezeceństwa były wystawiane za nasze pieniądze, bo to są pieniądze wszystkich obywateli, więc dlatego nawiązanie tego telefonu to może czasami brzmieć jak kwestie, że zajmujemy się sprawami uduchowionymi, ale tak naprawdę tam zawsze jest konkretny artykuł prawny, konkretna kwota i to bardzo często miliony złotych, które zamiast iść na rzeczy potrzebne są wyrzucane w błoto, ale wyrzucane w taki sposób, że jeszcze nas obrażają. I oczywiście media libertyńskie, które nas bardzo mocno krytykują. No kiedy może na przykładzie gdańskim, kiedy ten pseudospektakl był czytany w jednym z lokali gdańskich, to oczywiście był czytany w lokalu, które miasto Gdańsk, rządzone przez Platformę Obywatelską, udostępniło organizacji, która natychmiast, że tak powiem, przystąpiła do tego, bo ma taką właśnie takie skrzywienie ideologiczne, a osoby, które protestowały, może pozdrowie, co prawda nie kandydującą, ale osobę, która bardzo mocno się zaangażowała z Gdańska, Anię Kołakowską i jej córkę, która tam poniosła duże konsekwencje dzięki temu, przez to, że broniła właśnie katolickiej nauki.
Została skazana
Marysię Kołakowską. To właśnie osoby, które broniły prawa i broniły przestrzegania wymogów, że nie należy w Polsce, w ogóle nigdzie nie powinno się ośmieszać, wykpiwać cudzych przekonań religijnych i znaków, które są związane z naszą wiarą. Tutaj została sytuacja całkowicie odwrócona i tak było w całej Polsce i tak jak tutaj jesteśmy, musieliśmy temu się po prostu przeciwstawiać.
Ale to już zwykła kultura wymaga tego, żeby szanować uczucia innego człowieka i go nie ranić. Ale odwołując się jeszcze do telefonu, który przed chwilą został odebrany, jeżeli dobrze zrozumiałem sens wypowiedzi, to w tym telefonie odebrałem głos nawoływania do tego, żeby podejmować działania, a mniej mówić. Ja bym podkreślił i zwrócił uwagę na taką oto rzecz. o czym mówię na wszystkich spotkaniach, żeby polityków, posłów, kandydatów na posłów rozliczać nie z tego, co mówią i jak mówią, to jest też ważne, ale przede wszystkim z tego, co robili w minionej kadencji. A co robili w minionej kadencji, nie sprowadzać tylko do wypowiedzi, ale do tego, co jest najistotniejsze w pracy parlamentarnej, do głosowania, bo tam się wszystko materializuje. A zatem, jeżeli ktoś jest zbulwersowany konkretnymi ustawami, konkretnymi rozwiązaniami, niech zobaczy, za czym ten kandydat opowiadał się w głosowaniu. Bo często spotykam się w Sejmie, że ktoś wychodzi na mównicę, wygłasza piękne mowy, żeby się przypodobać, ale później przyciśnie zupełnie inny guzik. Zaprzecza, w głosowaniu zaprzecza temu, co wcześniej publicznie z mównicy deklarował. I to jest szalenie ważne.
To wszystko rozliczać możemy sprawdzić. Tak?
To wszystko można dziś sprawdzić.
Na stronach Sejmu.
Chciałam tylko zapewnić panią z Małopolski, że my naprawdę nie wygłaszamy homilii. Ja sobie pozwoliłam, jesteśmy w telewizji katolickiej. Ale życie publiczne, polityka bez Boga prowadzi do absurdów. I tak do niedawna na przykład mieliśmy do czynienia z czymś takim, że 15-latka z dużą łatwością mogła zakupić tabletkę Elewine, czyli dzień po, niż drożdżówkę. Albo można, funkcjonując bez Boga, można z dużą łatwością zabijać nienarodzone dzieci. Można odwoływać dyrektora szpitala sławy międzynarodowej tylko dlatego, że nie chciał zabić nienarodzonego dziecka chorego. I bez Boga również można w teatrach, przede wszystkim w teatrach, w muzeach spotkać instalacje sztuki, które godzą w uczucia religijne Polaków, katolików. A to jest sprzeczne z prawem, mówi o tym artykuł 196 Konstytucji. Także na pewno podpieramy się w tej obronie prawem i aby żyć wszystkim pozwolono nam godnie. Ja myślę, że tutaj ekipa rządząca trochę wzorowała się na zachowaniach profesora Buttiglione, który był w parlamencie, miał otrzymać wysokie stanowisko, ale okazało się, że właśnie jest katolikiem i przestrzega nauki Kościoła i przykazań Bożych, z czego oczywiście został odwołany, zdegradowany. Te wzorce mają swoje źródło zachowań, które tutaj do nas spływają. My jesteśmy po to, my katolicy, po to jesteśmy politykami, abyśmy bronili swoich wyborców, którzy na nas zagłosowali. Ja w imieniu moich wyborców wielokrotnie stawiałam czoła wszelkim przeciwnościom i buntowałam się przeciwko lekceważeniu uczuć religijnych.
Mamy już następny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść witam, Boże.
Witam szanowne grono gości w studiu. Ja chciałem tylko na temat obrażania katolików. To znaczy mnie też jako katolik. No kto nas obraża? Ubliżają ci, co przed zomowcami uciekali do kościoła, chowali się do księży, księża pomagali i oni dzisiaj opluwają na polski naród katolicki. A oni pochodzą z mniejszości narodowej. Ja w swoim gronie już wszystkim tłumaczę, kto jest kim. Na przykład pan Niesiołowski, to przecież to z jego ust taka zajadłość przeciwko katolikom. I on mówi, żeby dzieci polskie jedli szcza. A jego dzieci i jego opcje tej z mniejszości narodowej, co mają jeść banany. I taka to jest prawda. I to jest podziękowanie z jej strony. A po drugie, mniejszość narodowa z Polakami rządzi. Oni chcą naród bezbożny. To niech sobie zrobią swoje grono, ale niech katolikom dadzą spokój i niech katolicy rządzą z katolikami. I my sobie damy radę. Szczęść Boże i życzę.
Szczęść Boże. No, to znaczy, przeciw żadnej mniejszości narodowej nie jesteśmy, żeby to było jasne, bo my jako katolicy nie jesteśmy. Natomiast jako katolicy możemy dbać o swoje, tak, o to, żeby ta ziemia stawała się lepszą. Ale to jest to, co wcześniej mówił pan Jerzy Kropiwnicki.
No właśnie, chciałem tutaj przypomnieć, że Polska jako kraj, który przyjął katolicyzm do serca i do umysłu swojego, ma bardzo piękną historię tolerancji w stosunku do różnych grup religijnych, społecznych, etnicznych. Przecież to do nas uciekali ci, którzy byli prześladowani w Hiszpanii, ci, którzy byli prześladowani we Francji, ci, którzy byli prześladowani w Niemczech, w Holandii. Polska zaludniała się takimi właśnie uciekinierami, którzy u siebie ze względu na swoją wiarę, ze względu na wyznawaną religię byli zagrożeni w swoim życiu. Chciałem nawet przypomnieć, że kilkakrotnie królowie polscy udzielali azylu całym grupom Tatarów krymskich. I że rodziny tych Tatarów krymskich po dzień dzisiejszy żyją w Polsce i żyją ciesząc się, że są Polakami i że mieszkają w takim, a nie innym otoczeniu. I nie bez powodu także ci Tatarzy, którzy doznają ostatnio prześladowań na Krymie, za swój pierwszy kraj, do którego przyjeżdżają, żeby publicznie móc wygłosić swój protest, to jest właśnie Polska, bo wiedzą, że tutaj Tatarzy od setek lat żyją w spokoju, z poszanowaniem swojej wiary, ale oni też wiedzą, że to jest kraj katolicki. I jak mówił jeden z przywódców tych grup tatarskich, jak przyszło do Konfederacji Barskiej, która występowała między innymi w obronie wiary katolickiej, jak on mówi, świętej wiary katolickiej, to Tatarzy polscy uczestniczyli w tym dziele. Dlatego, że uważali, że niezależnie od swojej wiary mają obowiązek wspierania tych wartości, które są wartościami gospodarzy.
Wcześniej padło jeszcze takie, czyli co chwilę się pojawia może nawet w mediach, państwo świeckie, co to oznacza, bo ktoś chce dążyć do państwa świeckiego, ale czy to nie jest taki mit, czy my jesteśmy państwem wyznaniowym, że ktoś chce państwa świeckiego?
Dzisiaj łatwiej jest powiedzieć, że jestem za wprowadzeniem państwa świeckiego, niż powiedzieć, że jestem przeciwko tolerowaniu tego, że są w państwie katolicy, chrześcijanie, bo to jest zupełnie inny przekaz i dlatego bardzo często musimy protestować przeciwko nowomowie, bo państwo świeckie to jest właśnie taki typowy przykład nowomowy. My jesteśmy takimi samymi obywatelami bez względu na to, czy jesteśmy takiej czy innej religii. Natomiast w wielu państwach zachodnich pozwala się, tak zwanej Unii Europejskiej, pozwala się kultywować w miejscach publicznych obrzędy muzułmańskie, obrzędy żydowskie, jakieś obrzędy hinduistyczne, tak, buddyjskie, ale na przykład jest ostry sprzeciw przeciwko wystawianiu w miejscach publicznych szopki bożonarodzeniowej czy inscenizacji Paschy. To jest związane właśnie z tym nakierunkowaniem środowisk liberalnych, a właściwie libertyńskich, które za wszelką cenę różnymi sposobami chcą wyeliminować religię chrześcijańską z tegoż środowiska publicznego, z tej przestrzeni publicznej dostępnej dla wszystkich. I wtedy mówi się, że kiedy ktoś wyznaje inną religię i tą swoją inną religię niechrześcijańską chce pokazać w miejscu publicznym, to jest to tolerancja. Ale kiedy chcą to robić chrześcijanie, to nie, tutaj musi być stop. Idziemy tylko i wyłącznie w kierunku państwa świeckiego, co zresztą przykłady tej kadencji także pokazują, kiedy z naszych podręczników postanowiono wyeliminować na przykład dla dzieci w bezpłatnych podręcznikach słowo o Bożym Narodzeniu. To także nasz zespół musiał interweniować, tak, jakaś gwiazdka albo święta wiosenne zamiast Zmartwychwstania Pańskiego, czy zamiast świętego Mikołaja jakiś gwiazdor, zamiast obrzędów związanych z przeżywaniem Wielkiej Nocy jakieś zwierzątka i tak dalej, i tak dalej. Czyli sterowanie społeczeństwem w taki sposób, aby społeczeństwo przyjęło, że jedynym wzorcem obowiązującym jest właśnie ta nowomowa. A w skrajnych przypadkach, przecież pamiętajmy o tym, że to, o czym mówił pan poseł Stanisław Piotrowicz, kwestia wprowadzenia instytucji, która ma kontrolować nasze zachowanie w stosunku do tak zwanego gender, no to jest także jawne uderzenie w naszą wiarę i w naszą obyczajowość, w naszą kulturę.
Ojciec zaczął program od tego, że zdecydowana większość społeczeństwa polskiego przyznaje się do katolicyzmu. Tymczasem, nawiązując do wypowiedzi pana posła Andrzeja Jaworskiego, wychodzi na to, że mniejszości próbują narzucić nam swój styl bycia, życia, jak my mamy się zachowywać. Mniejszości powinny uszanować to, że stwarzamy im warunki, żeby się dobrze wśród nas czuły. Ale nie godzimy się na to, ażeby narzucały nam, jak my mamy się zachowywać. My w żadnym stopniu nie godzimy w ich prawa, wręcz stwarzamy dobre warunki. Natomiast jeżeli chodzi o te określenia, że jesteśmy państwem wyznaniowym, to jest to kolejna maczuga, żeby nas bić po głowie. Tak jak maczugą jest antysemityzm, homofobia i tak dalej, i tak dalej. To jest kilka takich maczug.
Czy tak
maczug.
Prawnie jesteśmy państwem wyznaniowym, czy to w
ale
konstytucji?
Skądże? No, ale skądże? No przecież mamy rozdział państwa od kościoła zdefiniowany w postaci aktu prawnego, konkordatu. Duchowni nie pretendują do żadnych stanowisk publicznych. Natomiast jako obywatele mają prawo wypowiadać się w kwestiach swojej ojczyzny. Są takimi samymi obywatelami. My też jesteśmy członkami Kościoła katolickiego. To co? To przez to, że jestem członkiem Kościoła katolickiego, nie mam prawa wypowiadać się w kwestiach publicznych? Przecież polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne. I wszyscy mamy prawo wypowiadać się na ten temat, co dzieje się w naszej ojczyźnie. Ale przecież i również Jan Paweł II podczas pielgrzymki do ojczyzny wyraźnie mówił: to jest Polska, to jest ojczyzna moja, to jest moja matka i mam prawo również się o nią troszczyć i o nią się upominać. Dał sygnał ku temu, że my wszyscy jesteśmy Polakami i mamy prawa obywatelskie i mamy prawo zabierać głos w tym, co jest istotne dla naszej ojczyzny.
No, chciałbym do owego antysemityzmu Polaków się odnieść. Nie mówię tutaj o uczuciach, które mogą u ludzi być różnie rozłożone, ale chciałem zwrócić uwagę na dwa przypadki. Pierwsze, że tylko raz w historii 1000 lat Polski zdarzyło się, że antysemityzm był oficjalną polityką państwa. I to było w 1968 roku pod rządami komunistów. Zawsze państwo polskie sprzeciwiało się temu, nawet wtedy, kiedy tu była okupacja niemiecka, a rząd polski był na uchodźstwie. I druga sprawa, która jest dla niektórych wyjątkowo kłopotliwa. Otóż nie kryjąca nigdy swoich niechęci do Żydów i pisząca o tym, Zofia Kossak-Szczucka była tą, która zorganizowała organizację Żegota, afiliowaną przy polskim rządzie na wychodźstwie, której to organizacji jedynym celem było ratowanie Żydów. Ona w swoim apelu, w swoim manifeście napisała wyraźnie, że wtedy, kiedy ci ludzie są mordowani, eksterminowani, to wszystkie inne okoliczności należy odłożyć na bok, tylko ratować, bo to nasi bliźni. I w takim momencie przypisywanie Polakom twarzy antysemitów i prześladowców Żydów po prostu jest nieuczciwe. Nie bez powodu w języku hebrajskim Polska nazywa się Polin, co znaczy tu odpoczniesz.
Dlatego tak dużo Żydów znalazło miejsce w Polsce.
Mamy już kolejny.
Od czasów Kazimierza Wielkiego.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę.
Witam serdecznie. Mówi Bogumiła z Lublina. Otóż dziękuję bardzo w ogóle za możliwość wypowiedzenia się. Dziękuję bardzo wszystkim katolikom, którzy zajmują właściwą postawę, kiedy trzeba, kiedy mam się przyznać do Boga, to też nawet dzisiejsza poranna, przecież Ewangelia mówi o tym, kto przyzna się do mnie przed ludźmi, ja przyznam się do niego przed aniołami, przed Bogiem. To jest bardzo, bardzo mocne, bardzo poważne. I daj Boże, żeby jak najwięcej katolików właśnie miało taką postawę. Przecież polityka jest, wszystko jest stworzone przez Boga, dla człowieka, który myśli Bożym Duchem. I Duch, proszę się nie krępować, mówić, że tam ducha, za dużo duchowości było, bo nie. Bo właśnie tam, gdzie jest Duch, tam powie, co mówić, powie, jak zająć stanowisko, jak zabrać głos, to Duch podpowie, jak trzeba mówić. To jest właśnie ta mądrość Boża. I wszystkim, którzy właśnie to robią, zajmują takie stanowisko, chcę serdecznie podziękować za tą czystą postawę i odwagę. Kiedy jest tak, tak, nie, nie. Nie ma pośrodku. Mhm. Tylko należy iść tą drogą, taką czystą. Także serdecznie dziękuję Państwu i wszystkim, którzy tak postępują. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Pani Bogumiło. Ja tylko dopowiem, że tam jest napisane, ktokolwiek ze względu mnie będzie ciągany przed sądy, temu Duch podpowie, bo to w każdej innej kwestii, no trzeba rzeczywiście być człowiekiem kompetentnym, tak? Czy w finansach, czy w prawie, czy w wielu innych rzeczach nauczycielskich, czy w jakichś takich skarbowych, tak? No wszędzie trzeba jednak nabywać doświadczenia, żeby ktoś inny jakoś nie chciał mnie oszukać, no bo takich sytuacji jest bardzo dużo.
Wiedza, kompetencja, skuteczność, ale uczciwość, to są takie cechy, które polityk powinien mieć, jeżeli traktuje politykę jako służbę dla dobra powszechnego.
Mocne słowa, ale prawdziwe i tutaj myślę, że to także te wybory pokazują, jak wiele różni się rzeczywistość od tej fikcji, która jest przedstawiana bardzo często. Ja obserwuję chociażby w tym moim gdańskim okręgu wyborczym w tej chwili całą masę ulotek czy informacji, które w mediach są podawane przez osoby, które pierwszy raz widzę w życiu publicznym Gdańska, które próbują przekonać, że nie tylko, że te osoby coś w jakiś sposób funkcjonowały w tej przestrzeni, ale że w ogóle coś zrobiły. Dlatego myślę, że bardzo ważne, żeby właśnie nie dać się oszukać, nie dać się sprowadzić na manowce. Nie każdy, kto się ładnie uśmiecha, nie każdy, kto jest gdzieś wysoko na tej czy innej liście, to jest osoba, którą należy poprzeć i należy w jakikolwiek sposób udzielić jej poparcia. Należy patrzeć na to, z jakiej jest partii, co zrobił dla nas, co chce zrobić i na ile jest wiarygodny. I wtedy nie będzie takich sytuacji, że właśnie ktoś z jednej strony pod kościołem rozdaje ulotkę, a z drugiej strony nigdy w tym kościele nie był albo wręcz przeciwko temu kościołowi działał.
Bardzo ważne jest to, co powiedział pan poseł Andrzej Jaworski. Ja tylko jednym zdaniem chciałbym się do tego odnieść. Ludzie przywiązują wagę do konkretnego człowieka. To jest szalenie ważne, żeby wybierać kompetentną, właściwą osobę. Ale też bardzo ważne jest to, z jakiego ugrupowania dana osoba kandyduje. Dlatego, że w polityce nie ma gry indywidualnej. To jest gra zespołowa. A zatem człowiek czasami wydawać by się mogło zupełnie przyzwoity, posiada poglądy odpowiadające tym ludziom, z którymi się zetkną, a gdy dochodzi do pracy w parlamencie, okazuje się, że realizuje linię polityczną swojego ugrupowania. My to przecież widzimy na co dzień, jak niektórzy politycy opowiadają się za rzeczami, krótko bym powiedział, niegodziwymi z naszego punktu widzenia. Robią to czasami z wielkim bólem, bo widać te wewnętrzne rozterki, sumienie nakazuje co innego, ale dyscyplina ugrupowania, dyscyplina partyjna każe podnieść rękę. I dlatego też szalenie ważne jest, kim jest kandydat, ale i również z jakiego ugrupowania, bo to przecież ugrupowania mają swoje programy polityczne, które ten człowiek później będzie realizował.
To jest dziwne, że zaczyna się coraz lepiej traktować klauzulę sumienia we wszystkich innych sferach życia społecznego, a jakoś nasz główny organ prawodawczy, Sejm, pozwala sobie narzucać dyscyplinę tam, gdzie klauzula sumienia powinna być wyjątkowo szanowana.
Mamy już następną osobę. Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałbym dodać parę słów tutaj do tej dyskusji, bo ostatnie lata rządów PO tutaj naszemu całemu społeczeństwu okazały wielkie ogłupianie naszego narodu i to jest taka kontynuacja polityki też i poprzednich rządów, i wielkiej propagandy antychrześcijańskiej. I tutaj należy stwierdzić, że wartości rodzinne podczas ostatnich 8 lat zostały jakby zniszczone, zepchnięte na całkowity margines. Nie mówi się o tym, co jest dobre dla rodzin. Mówi się o tym, że my dążymy do Unii, że chcemy być tacy jakby powiedzmy młodzieżowym językiem cool, że my jesteśmy jakby przodownikami w tej Unii. A to wszystko jest jedną wielką bójdą i to nie działa tak, jak powinno. Stare kraje Unii wiedzą, że ta ideologia już jest spalona. Niestety nasi możnowładcy, tak powiemy, w kraju nie rozumieją tego i za te parę srebrników próbują dalej zdewastować pozostałości rodzin polskich. Niestety PO jest taką partią, jak wilk w owczej skórze kłamie przed wyborami. To widać, to nie jest pierwszy raz. To widać w wypowiedziach naszej pani premier, gdzie prosto w oczy mówi się ludziom coś innego, jak na przykład sytuacja z górnikami, a prawda jest inna. To wychodzi później, ale to później już jest za późno. Ich cele są już osiągnięte. Niestety tutaj trzeba ubolewać nad tym, że PSL, stara partia, podpięła się pod PO i w tym momencie ona jest jakby idzie w tym dziurawym statku na dno. PSL niestety nie okazało się na tyle mocne, aby wyjść z koalicji, aby powiedzieć dosyć tego. To jest antypolskie, to jest antychrześcijańskie. Należy też tutaj, myślę, powiedzieć o inicjatywach w Polsce, bo ja jestem taką młodszą osobą, i które powoli organizują się. Myślę, że to, w takich inicjatywach jak Reduta Dobrego Imienia, ostatni pozew przeciwko panu Grossowi, jego oszczerczym oskarżeniom w stosunku do Polaków. Myślę też, że Polacy powinni się uczyć od innych nacji, także od Żydów. Zauważmy, że mamy wiele przykładów z przeszłości. Ktokolwiek został pomówiony o szowinizm, o jakieś wystąpienia antyżydowskie, o jakiekolwiek inne wystąpienia przeciwko komukolwiek, spotykał się w sądzie i został tępiony i często karany. Ktokolwiek teraz napada na chrześcijan w Polsce, na katolików, na rodziny, wychodzi z tego oczyszczony absolutnie w naszym kraju. W naszym kraju jest przyzwolenie na plucie na krzyż. W naszym kraju łamie się moje podstawowe prawa. To jest dla mnie wielką obelgą, jako dla chrześcijanina, zachowanie, powiedzmy, osób niemieszkających w Polsce, gdzie one mają przyzwolenie na obrażanie moich uczuć religijnych. To jest po prostu karygodne. Myślę, że sądy nasze powinny uczciwie ścigać osoby, które łamią nasze podstawowe prawa obywatelskie. Czy to w Polsce, czy to za granicą. Powinna powstać komórka, która będzie efektywnie, efektywnie ścigać wszystkich takich przestępców. To wszystko, co chciałbym powiedzieć. Mhm.
Dziękujemy, panie Arturze.
Słuszna tam jest refleksja właśnie w wypowiedzi, że dziś można znieważać, poniewierać chrześcijan. Ba, mało tego, można ich mordować. Przecież dziś wielu chrześcijan ginie na świecie. I organizacje międzynarodowe, i rozmaite stowarzyszenia, które troszczą się o każdą żabkę, o każdego robaczka, jakoś milczą w sytuacji, kiedy mordowani są chrześcijanie. A zatem chyba to się wszystko wpisuje w taki ogólny klimat przyzwolenia na zwalczanie chrześcijaństwa. Na zwalczanie chrześcijaństwa w Europie, na zwalczanie chrześcijaństwa w ogóle w świecie. I musimy mieć tego pełną świadomość i myślę też, że ważne jest to, żebyśmy jako chrześcijanie też jednoczyli się i uświadomili sobie naszą sytuację, w jakiej znaleźliśmy się i podjęli bardziej zdecydowane działania w nie przeciwko komuś, tylko w obronie własnych świętości, w obronie naszej wiary, w obronie naszej godności, bo jeżeli ktoś obraża nas i poniewiera nami, to godzi w naszą wolność, godzi w nasze dobra i z tego też względu nie powinno być miejsca dla takich zachowań. Musimy, ktoś powiedział, że zło dlatego jest silne, że dobro jest bierne, a zatem trzeba, ażeby chrześcijanie byli bardziej aktywni.
Ja tylko jeszcze raz chciałem podkreślić to, co Stanisław Piotrowicz powiedział. To jest bardzo ważne, żebyśmy się jednoczyli i żebyśmy się grupowali, razem działali, bo to tak jak z tym marszem Obudź się Polsko, do którym będę cały czas powtarzał. On pokazał, że jeżeli chcemy, to jesteśmy w stanie naprawdę góry przenosić. Nikt mi wtedy nie wierzył, że ten marsz wyjdzie i że nas będzie tylu, a okazało się, że rzeczywiście było ponad milion osób, wiele środowisk wtedy zaczęło powstawać i dlatego apelowaliśmy i teraz także apelujemy, że ci z Państwa, którzy chcecie z nami współpracować, chcecie nam pomagać, zgłaszajcie się do naszych biur poselskich i razem róbmy coś dla dobra nie tylko Rzeczypospolitej, ale także dla dobra naszych małych ojczyzn, bo to jest niezmiernie ważne, żebyśmy uwierzyli, że jesteśmy w stanie naprawdę każdą sprawę, nawet najtrudniejszą, załatwić, jeżeli będziemy działali razem. Tutaj ten apel Stanisława po prostu chciałem wzmocnić jeszcze raz.
Ja jeszcze powiem, że młody pan poruszył wiele aspektów, ale przede wszystkim poruszył sprawę rodziny. Otóż rzeczywiście polityka, obecna polityka nastawiona jest na degradację fundamentów i to zarówno materialnych, jak i moralnych i religijnych rodzin. Widzimy to na przykład na przykładzie odbierania dzieci rodzinom z racji biedy. Nikt się pewnie nie spodziewał, że ustawa o przemocy, jaką zredaguje ekipa rządząca i ją przegłosuje, doprowadzi do tak wielu nieszczęść. Słyszałam ostatnio wypowiedź pana posła eurodeputowanego, pana Janusza Wojciechowskiego, który mówił, że rodzinie odebrano troje dzieci z racji takiej, że w domu były meszki i mama nie zapłaciła 10 zł wpisowego na komitet rodzicielski w szkole. Troje dzieci odebrano. Zobaczcie Państwo, do jakich absurdów dochodzimy, niszcząc oczywiście rodzinę, bo zrywane są więzi. Bardzo ubolewa na tym oczywiście i dzieci, i rodzice nad taką rozłąką. Stąd rozumienie instytucji rodziny akurat przy tej władzy nie możemy oczekiwać właściwych rozwiązań.
Ale rzeczywiście sytuacja materialna nigdy nie powinna być podstawą do odebrania dzieci. Jeżeli jest rodzina w trudnej sytuacji materialnej, to trzeba ją wesprzeć finansowo. Dla niektórych rodzin kwota 300 zł to byłoby wielkie dobrodziejstwo i możliwość przeżycia. czasem niewielkich pieniędzy potrzeba, żeby rodzina mogła jako tako godnie przetrwać. Natomiast o dziwo, znajdują się pieniądze wtedy, kiedy trzeba dziecko odebrane dziecko rodzinie umieścić w rodzinie zastępczej. Wtedy na każde dziecko z budżetu wyasygnowuje się kwotę 1200-1400 zł. To są tego rodzaju sumy. Nie ma pieniędzy dać rodzinie, niewielkich pieniędzy, są pieniądze, żeby dać do rodziny zastępczej. To jest też szczególnego rodzaju polityka godząca właśnie w rodzinę.
To jest ten jeden z głównych programów naszej kandydatki na premiera Beaty Szydło. To jest właśnie 500 zł tak, na dziecko w rodzinie. Wiemy doskonale, że wiele problemów polskich rodzin to są problemy ekonomiczne, ale nie związane z tym, że rodzice nie chcą pracować albo nie chcą lepszej pracy. 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej doprowadziło do takiego stanu, jaki mamy. Szybko nie jesteśmy w stanie doprowadzić do zmiany, ale oczywiście zrobimy wszystko, żeby to było jak najszybciej. Natomiast aby rodzina mogła normalnie funkcjonować, aby dzieci mogły się dobrze rozwijać, aby były zadbane, aby miały co jeść, aby nie dochodziło do jakichkolwiek przykrych sytuacji, polskie państwo stać na to, aby te 500 zł na dziecko w polskich rodzinach było przekazane. Tak samo zresztą jak stać nas na to, aby seniorzy otrzymywali bezpłatne lekarstwa, co także jest drugim ważnym elementem programu Prawa i Sprawiedliwości, o którym Beata Szydło w ostatnim czasie mówi i podkreśla, żebyśmy nie uwierzyli w to, że to są gruszki na wierzbie. Nas na to po prostu stać i to jest konieczność wynikająca także z naszych przekonań, z naszej wrażliwości społecznej i religijnej.
Innym jeszcze rozwiązaniem też z programu Prawa i Sprawiedliwości jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8000 zł. W tej chwili funkcjonuje 3091 zł, co jest no, naprawdę nie do przyjęcia, bo kwota, za pomocą której człowiek może przeżyć biologicznie, to jest 6,5 tysiąca. My podwyższamy do 8 tysięcy. W Czechach, w Słowacji znacznie wyższe są te kwoty wolne od podatku. Na przykład w Anglii wynosi 58 tysięcy kwota wolna od podatku. U nas 3091 zł. Poza tym jeszcze mamy rozwiązania dotyczące powrotu do starego wieku emerytalnego, które też wiąże się z kosztami, ale wszystkie źródła tego finansowania nasza kandydatka pani Beata Szydło podawała i one są bardzo...
Co jest zaskakujące, to w tych sprawach, które dotyczą substancji narodu, to okazuje się, że Polski na coś nie stać. Natomiast wtedy, kiedy za granicę wypływają miliardy złotych...
Na przykład na ratowanie Grecji, tak?
No nie, tutaj akurat można powiedzieć, że to była poniekąd świadoma decyzja, ale chodzi mi o takie wypływy, których nikt nie kontroluje, jak na przykład od wielkich firm handlowych z Polski, gdzie to się naprawdę liczy w miliardach, które powinny być płacone jako podatki w Polsce, a które nie są płacone. I na to nas jakoś dziwnie stać, jak się okazuje, bo przez lata takie uszczerbki dla naszego wspólnego budżetu są tolerowane. To jest niezrozumiałe.
Kończy nam się program. Tak na koniec prosiłbym, żeby przypomnieć naszym słuchaczom, bo widzowie na pewno wiedzą, no bo państwo też kandydują, tak, w najbliższych wyborach. Skąd, kto, gdzie? Pani poseł,
ja
tak.
Ja kandyduję...
Pani poseł Anna Sobecka.
Z listy numer 5, to jest okręg...
Listy numer jeden.
Przepraszam, okręgu numer 5. Przepraszam bardzo, to jest z okręgu toruńsko-włocławskiego, z listy Prawa i Sprawiedliwości, z miejsca 4.
Dziękuję pani poseł za udział w tym programie. Pan poseł Andrzej Jaworski.
Jestem 3. na liście. Mój okręg to Gdańsk, Sopot, Pruszcz Gdański, Tczew, Starogard Gdański, Malbork, Nowy Dwór Gdański, Kwirzyn i Sztum. Proszę o głosowanie na pozycję numer 3.
Dziękuję za udział w programie.
Dziękuję również.
Pan poseł Stanisław Piotrowicz.
Ja kandyduję z listy Prawa i Sprawiedliwości z miejsca 7. Mój okręg to piękne Podkarpacie. na samym południu Polski. Od Lubaczowa, Przemyśl, Sanok, Lesko, Ustrzyki, Krosno, Jasło, Przeworsk, Jarosław. To są te tereny Polski południowo-wschodniej. Z miejsca siódmego kandyduję.
Bardzo dziękuję za udział w programie. I pan Jerzy Kropiwnicki?
Ja jestem bezpartyjny, ale też startuję z poparciem Prawa i Sprawiedliwości do Senatu. I mój okręg ma numer 24, a obejmuje część Widzewa, powiat brzeziński i powiat wschodniołódzki.
Bardzo dziękuję również za udział w tym programie. Dziękuję serdecznie Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.